ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
Panowie, 55. odcinek ShuffleCast. Wita serdecznie Sławek Agata, wita Daniel Marcinkowski, wita Bartek Rogacewicz. Jest z nami dzisiaj gość, tak jak przed tygodniem, jest z nami Michał Zieliński, piszący Cześć. Do iMagazine, znany i lubiany użytkownik Maca, posiadający MacBooka 12, tego nowego, że tak powiem, tego nie najnowszego, tylko tą pierwszą generację, rozumiem.
Tak, tak, nie musiałeś mi tego wypominać.
Jestem ciekaw, czy ktoś...
To jest ten przestarzały już komputer.
No tak. Jestem ciekaw, czy ktoś już posiada w ogóle w Polsce drugą generację tego Maca. To...
No, pewno. Apple na YouTube, ten Czarek ma już recenzję na swoim kanale.
No to
wspominaliśmy o nim kiedyś.
Michał jest tu z konkretnego też powodu, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać dużo o waszej ulubionej firmie, przez wszystkich ukochanej, czyli Apple. Dobrze, no ale zanim przejdziemy do creme de la creme tego odcinka, czyli rozmowy o tym, czy Apple się kończy, bo to wiadomo, modny ten, porozmawiajmy o rzeczach bieżących. Dzisiaj jest 30 kwietnia, zostały ostatnie chwile na złożenie PIT-ów. Jak będziecie tego słuchać, jeśli będziecie słuchać w niedzielę, to wiedzcie, że 2 maja, czyli w poniedziałek, jeszcze można. Generalnie nie chcemy wchodzić w jakieś szczegóły na tym poziomie, natomiast chcemy chwilę porozmawiać o aplikacji e-deklarację. Michał, ty złożyłeś już PIT-a, tak?
Ja tak.
Za pomocą e-deklaracji,
ciężko
tak?
Ciężko było. Ja właśnie próbowałem i mi to nie wyszło jakoś. Coś tam mi nie działało do końca. Teraz trochę takie popsute, tak mi się wydaje. Aha, no, już wiem co było, bo on krzyczał, że ja w jakimś miejscu czegoś nie wpisałem, a ja po prostu nie miałem nic do wpisania, więc nie wiedziałem co zrobić. Spanikowałem i to odesłałem.
Ale nie robiłeś tego na Macu?
Próbowałem, ale poddałem się, no bo tam się okazuje, że trzeba pobrać ten Adobe Air, który jest trochę do dupy na Macu, i Adobe Flash, który jest bardzo do dupy na Macu, i Adobe Reader, który jest w MRO, okay, chyba.
Brawo Państwu.
Po Windowsa, jak biały człowiek.
Mi kiedyś bank odesłał, żebym spróbował odpalić jakąś tam ich aplikację webową, czy coś takiego, tylko przez Internet Explorer. Chromebook, fajnie.
Ale no to witam trochę w Polsce, gdzie ludzie nie wiedzą, że są inne rzeczy niż Windows.
No to tak jest, zresztą często. W szkołach wiecie, cały czas był ten też case z tym, że uczono tylko obsługi tam Worda, a przy systemach operacyjnych padały hasła jakieś durne o powstawaniu systemów tam, no nie padało OS X czy tam OS X, no bo to nie ten level, ale jakby padały tylko informacje, że no są jeszcze alternatywne systemy operacyjne jak Linux i ewentualnie tam Macintosh.
Nie, ja pamiętam, że u mnie w liceum bodajże nauczyciel powiedział, że Maci działają na zupełnie innej zasadzie niż PC-ty. Że w sensie procesory działają na zupełnie innej zasadzie. To jest dosyć zabawne, bo to są te same procesory, no ale niech będzie.
Oj tam, oj tam.
W każdym razie.
Nie ma, mniejsza o większość.
Ale wiesz, to ja... panowie, bo tak jeszcze ten, ostatnio moja siostra wróciła do domu ze szkoły i powiedziała, że im pani od informatyki tłumaczyła, że Maci są do dupy, bo są za drogie i w ogóle ich jakby cena jest niewspółmierna do jakości.
Niech porówna sobie ceny MacBooka Air z jakimiś dobrymi laptopami z Windowsem. Podkreślam, dobrymi, dobrze wykonanymi.
Dokładnie, nie, to już jest... nawet nie o to chodzi, po prostu ta kobieta, przypuszczam, że nawet nie trzymała takiego komputera w ręku, bo wiemy, jacy są nauczyciele informatyki w podstawówkach i w gimnazjach.
Ale ja z kolei na przykład w podstawówce mieliśmy na informatyce Maci.
O, no ja właśnie. Pamiętam, że mi w podstawówce nauczyciel...
I wtedy jestem skrzywiony, no ale tylko...
No ja pamiętam, że mi w podstawówce nauczyciel tłumaczył, że Maci właśnie są raczej dla designerów, dla projektantów.
Maci to zło.
Coś takiego.
No ale to potem będziemy rozmawiać.
Właśnie.
Tak, tak, dokładnie właśnie chciałem, tak czekam, żeby się wtrącić ładnie. Wróćmy jeszcze tylko do tych, do PIT-ów. Chciałem właśnie się z wami też podzielić, ja też złożyłem. Natomiast muszę powiedzieć, że o ile aplikacja sama, aplikacja e-deklaracje działa w środowisku Adobe Air, czyli jest taka, bym powiedział, bardzo upierdliwa w instalacji, bo jest, bądźmy szczerzy, no to sama aplikacja generalnie jest dość czytelna i trzeba oddać, że fajnie wszystko sobie przelicza, wystarczy wpisać w 7-8 pól i ja nie będę ukrywał, że ta metoda wysyłania zeznań podatkowych moim zdaniem jest dużo lepsza niż chodzenie do urzędu, czy robienie tego na poczcie i tak dalej, wiecie. Więc dla tych, co ty chyba, Bartek, tylko ty w tym roku nie składałeś, tak?
Tak.
No ja składałem, znaczy mój ojciec składał za mnie, bo on za całą rodzinę jakby składa i wysłał mi jakby to już gotowe zeznanie podatkowe i tak dalej. Ja chciałem sobie odpalić normalnie na Chromebooku Nie działa, niewłaściwy format. No to no spoko, odpalę na telefonie. Nie działa. Na tablecie to samo, Windowsem mi się nie chciało odpalać.
No tak, bo to jest coś takiego, że to niby przychodzi w PDF-ie, ale tego PDF-a trzeba odpalać przez Adobe Reader, nie możesz przez normalnego czytnika
tak,
PDF-u.
Tak,
to jest dokładnie. Bez sensu, no ale...
Taki pro tip, panowie, radzę sobie zrobić screenshot z pola 64 w PIT-ie, ponieważ tam jest łączny przychód, bo tym polem później w przyszłym roku się jakby weryfikujecie poprawność kolejnorocznego wysłania tego w programie deklaracji. To jest w ogóle dość zabawne, że jakby musicie podać, żeby móc wysłać, czyli przeprowadzić samą procedurę, tak jak wiecie, jakby hasło to jest. Musicie podać swój przychód jeszcze z roku wcześniej z zeznania. Okay. Ale tak to działa. No nic, tak czy owak, kto jeszcze nie złożył, niech się śpieszy, niech zrobi przerwę teraz w podcaście na chwilę, złoży PIT-a elektronicznie i wraca do nas.
No i ja polecam przyspieszyć, bo wysłuchać tego podcastu kiedy?
Tak, wieczorem. W niedzielę.
Nie, to no, macie czas chyba... do poniedziałku, mi się pysie.
Do poniedziałku, do końca dnia, tak. Daniel, jak tam blog na Medium? Udało ci się przepiąć już tą domenę?
Udało się i to ogólnie miałem masę problemów z tą domeną. To znaczy masę. Odezwałem się do Medium, tam jest świetny support i jest też support po polsku, za który odpowiada taki Mateusz jakiś tam, nie wiem, ale gościu bardzo spoko.
Ale pozdrawiamy Mateusza.
Pozdrawiamy Mateusza, tak. I ogólnie wszystko się udało. W końcu odezwałem się do supportu też mojego rejestratora domeny, bo miałem taki problem, że nie mogłem przepiąć DNS-ów. Nie wiem czemu, wyskakiwał mi błąd, w którym nie było powodu błędu, po prostu wskakiwał mi błąd. Jak się odezwałem do tego supportu zupełnie z inną sprawą, nagle znowu spróbowałem przepiąć tę domenę, to nagle wszystko kurde magicznym cudem zaczęło działać.
Może propagacja się zrobiła.
Nie. Miałem w ogóle problem z zmianą DNS-ów. Jakiś błąd się pojawiał co chwilę i ja to próbowałem kilka dni z rzędu zrobić i nie działało. I w końcu jakby się udało przepiąć mi te DNS-y, ja tam tylko musiałem trochę jeszcze poprawić w tych rekordach i sobie przepiąć skrzynki mailowe, żeby wszystko spoko działało i wszystko spoko działa. No i teraz jak się wejdzie na danielmarcinkowski.pl, to przenosi do pięknego Medium, które jest...
Ty, ja jeszcze piękne. Nie byłem, aż wejdę.
Ja najbardziej nie mogłem z tego, jak widziałem, jak się tam tłumaczył na fanpage'u i na fejsie, że no słuchajcie, mija trzeci tydzień, nie ma jeszcze domeny.
Tak,
sorry.
Postscriptum. Nie, ogólnie miałem właśnie trochę problem z tą domeną, ale mniejsza, udało się. I takie pierwsze wnioski to...
Ale ładnie to wygląda.
Tak, bardzo fajnie. Brak analytics jest trochę denerwujący, ale te statystyki Medium są na tyle dokładne, że jeżeli ktoś chcący współpracować ze mną będzie chciał mieć do niej wgląd, to ja bez problemu mogę jakby to ładnie zebrać i pokazać, ile osób mnie czyta i ile jest dokładnych przeczytań danych tekstów. To jest w ogóle bardzo fajne. Trochę mnie wkurza, jak są rozwiązane tam listy, czyli te ich newslettery, które po prostu się wyświetlają jak zwykłe teksty blogowe, ale dobra, jakoś to przeboleję. I podoba mi się też to, że jeżeli ktoś wejdzie na mojego bloga, a nie ma Medium, to ta strona wyświetla się tak, jakby była zwykłym blogiem, a nie ma aż tak dużo brandingów Medium, jest tylko w stopce i tam na przycisku follow. No i ogólnie czekam jeszcze, jak się pojawią Instant Articles i Google AMP, co powinno się zdarzyć w najbliższych tygodniach. Wtedy będę w ogóle happy for 100% i będzie super.
Jakoś mi tak brak tego diskusa. No ale
diskusa
no, ale
nie ma, bo to jest, wiesz, zewnętrzna wtyczka.
Tak, no ale taka specyfika, no.
Ogólnie są bardzo fajne możliwości jakby edycji wyglądu tej strony. Tam jest masa różnych rzeczy, które można sobie ustalić. Na przykład mam takie miniaturki pokazujące te najbardziej popularne teksty. Akurat jeżeli chodzi o możliwości edycji tych publikacji, to Medium jest na bardzo fajnym poziomie teraz po tej aktualizacji niedawnej.
No muszę oddać, że naprawdę to wygląda bardzo spoko, aczkolwiek nie do końca czuję to, że na końcu jest, można followować Daniela Marcinkowskiego, albo można followować Daniela Marcinkowskiego.
Bo to jest publikacja i autor.
Tak, bo jest publikacja jest w Daniel Marcinkowski w serwisie Daniel Marcinkowski.
Tak, jeżeli ktoś chce obserwować...
Miłość tylko, do samego siebie.
Tak, jeżeli ktoś chce obserwować tylko moje teksty, no to może tylko publikacje, a jeżeli ktoś chce teksty, moje rekomendacje, komentarze i tak dalej, no to może też mnie jako autora.
No ale czekaj, jak się wejdzie na danielmarcinkowski.pl, to powinno przenieść na Medium?
Tak, to jest Medium.
Tak, tak, tak. Tak.
To jest publikacja.
A, dobra. Okej. Okay.
Bardzo fajnie.
Ojejku, jak ja dawno z tego nie korzystałem.
Bo teraz wiesz, nie wiem, czy widać, nie słuchaj
się tego. Teraz to można sobie pozmieniać wszystko, bo kiedyś to tak. Tylko jeden ten, jeden layout.
Nie, nie, bo to wiesz, o co chodzi.
To jest publikacja, a nie autor.
To jest podpięty zewnętrzny, raczej to jest system, który udostępnił Medium, Medium for Publishers, tak? Czyli możesz podpiąć tak. Swoją domenę i wszystko, jakby cały blok, jak z WordPressem de facto, ale jednak hostuje ci to, no Medium ci to w całości. Jakby
a, okej, okay, dobrze, dobrze, rozumiem. Fajne, podoba mi się.
No właśnie mi się też podoba to, jak Daniel, jak to wygląda i jak sobie myślę, że oni biorą na siebie jakby całą pracę związaną z utrzymaniem tego i tak dalej. Zakładam, że te, że ty nie musiałeś zbyt się męczyć z tym wyglądem, w sensie większość pewnie wyklikałeś sobie.
Wiesz co, jest i ten interfejs do edycji stron jest tak banalnie prosty, że to na tablecie możesz sobie wszystko ustalić bez problemu. I no właśnie spoko. Możliwość edycji, może nie jest jakoś tego dużo, ale jest na tyle dużo, żeby to wyglądało ładnie i prezentowało twoją markę, coś takiego. Więc fajnie. Tak, mi się podoba i jestem zadowolony. Jak ktoś chce się przenieść, to support Medium jest naprawdę na wysokim poziomie i wszystko Daniel. Za was zrobią.
Paweł Tkaczyk byłby z ciebie dumny. Z umiejętności.
No w ogóle ten. Paweł Lipiec polecił właśnie mój tekst o przenośnych na Medium.
No super, no bo to, bo ty dobrze piszesz po prostu. Dobra, koniec tego gładzenia tak. Się po różnych częściach ciała.
Ładne promo poszło, już wystarczy.
Tak, dokładnie. Dzisiaj dla odmiany nie pole. Nie. Może jeszcze jakieś blogi polecimy zaraz, czy coś tego typu.
Bartek Rogacewicz.pl polecam.
Oczywiście. Przechodzimy dalej do mojej ukochanej aplikacji, ale zanim ten to zapytam Michała jedną rzecz. Michał, używasz Evernote'a?
Epizodycznie. Kiedyś tego używałem mocno w szkole, potem stwierdziłem, że mi się nie chce. Czy teraz tą nocy przerzuciłem? A, no bo ja mam ten problem, że ja cały czas zmieniam teraz taki swój workflow i ostatnio przerzuciłem się na Notability. Mhm. Wcześniej używałem OneNote, znaczy wcześniej to było 15 minut wcześniej. Poszedłem na zajęcia, używałem OneNote, powiedziałem, dobra, nie chce mi się, zacząłem pisać Notability, a jeszcze wcześniej, chyba dzień wcześniej używałem też czegoś innego, więc ja to zupełnie tego nie trzymam, ale znam Evernote, znaczy nie wiem, co jest Evernote 6, o którym chcesz opowiadać.
Tak, 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 bo pokazało się właśnie Evernote 6.0 dla Windows. Dla Windowsa, tak, tak. Zresztą ostatnio też zaktualizowano Evernote'a dla OS X.
Jakiś miesiąc, dwa temu.
Tak, 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 tak. No to ostatnio, tak, w timingu. Tylko chcę tak powiedzieć, zajawić, że jak jeszcze nie macie, to polecam. I z takich pro tipów od razu sprzedam, że jeżeli od teraz, jeżeli klikniecie sobie prawym klawiszem myszy na tak zwane PPM, na przykład na nazwie notatnika, no to możecie sobie ten notatnik pokolorować. I albo pogrupić, ostylizować. Tak samo tagi. To się brak, takie rzeczy moim zdaniem się bardzo przydają. Zresztą uważam, że w OS X w Finderze najfajniejszą rzeczą jest to, że możesz sobie kolorować katalogi. Zawsze tego mi w Windowsie najbardziej brakowało. Na szczęście są na to zewnętrzne apki. I tak samo tutaj w Evernote pozwala, to wiecie, jak sobie oznaczycie najważniejszy dla was katalog, to w tym momencie dużo łatwiej go zauważyć na liście. Pojawiło się bardzo dużo zmian wizualnych, jakby aplikacja została bardzo mocno, że tak powiem, wygląda to jak Touch Wiz.
Z tym bardzo mocno bym nie przesadzał.
Co, jeszcze raz?
Z tym bardzo mocno bym nie przesadzał, bo aż tak bardzo się nie różni.
Wiesz co, moim zdaniem została raczej uproszczona znacznie.
Znaczy uproszczona tak, ikonografię też już odświeżono. Wygląda tak. Świeżej, ale nie jakoś super, mega.
Tak, natomiast generalnie w obydwu wersjach i dla OS X-a i dla Windowsa bardzo mocno przyspieszono wyszukiwanie, to znaczy ono działa teraz w jeszcze bardziej, nie tylko rozbudowany sposób to po wyszukaniu, to do tego działa szybciej po prostu wewnątrz aplikacji. I tak chciałem tylko zajawić, że jest, że pobierajcie, że polecam i że dla ludzi, którzy potrzebują archiwów takich bieżących, to jest świetna sprawa.
W wersji na Androida się pojawiła nowa edycja notatek.
A tak, faktycznie. Generalnie używajcie Evernote'a albo róbcie jak Michał, zmieniajcie co 15 minut zdanie. To też metoda.
Jeśli prawie
no menu OneNote to świetna aplikacja też swoją drogą.
Tak, tak. Ja w ogóle bardzo lubię Microsoft. Znaczy ja lubię to, co oni... Lubię jakby ich filozofię życia. Trochę nie lubię tego, że nic nie potrafią zrobić porządnie, ale inna
jak
sprawa.
Nie?
To ale OneNote wiesz, ma te... OneNote ma teraz jakąś promocję, że jak się przeniesie wszystkie notatki z Evernote, to dostaje się tam premium czy coś.
Ale w OneNote nie ma premium przecież.
A to nie wiem, coś źle na Lifehackerze pisali, czy tam na innym.
To może dostajesz ten Surface T3.
No. To ja bym poprosił.
No nie wiem, czy słyszeliście, że chyba kanadyjski Microsoft do Lumia 950 XL dorzuca Lumia 950.
Tak?
Co, no. Darmo?
Tak.
Lol.
Kurczę, byłem tam tydzień temu, czemu tego nie kupiłem?
Wiesz, kupujesz i tak naprawdę obydwa sprzedajesz, generalnie zwróci się na pewno, wyjdziesz na plus. No.
Aha, bo chyba się nie da wejść tego do kanadyjskiego sklepu z Polski.
Ojej.
A ja co, nie puszczają?
No nie, bo za każdym, nieważne gdzie wejdziesz, no to oni tak ci zmienia na ten kraju.
Nie, no jasne, na biegu.
Ja chciałem powiedzieć, że prawie się w tym tygodniu na Simple Note'a przeniosłem, bo aplikacja na Androida w końcu dostała edycję w Markdownie. No ale to jednak nie jest Evernote. Już tak się do Evernote'a przyzwyczaiłem, do tej wtyczki tego webkeepera i tak dalej, że nie mogę się przenieść.
A propos tego typu tematów, jeszcze chcę poruszyć jedną rzecz, mianowicie kwestię Dropboxa, który też dostał teraz, dostanie w najbliższym czasie aktualizację i zostanie rozszerzona aplikacja Daniel o Project Infinity, nie, jak to się
Project
nazywało?
Project Infinite.
Tak.
Nie wiem. Nieskończoność.
Tak, generalnie o czym chcę powiedzieć, to to, że Dropbox doda funkcję tak zwanych, no do niedawna to się w SkyDrive'ie, w OneDrive'ie to się nazywało zajawki, czyli będziecie mogli mieli listing pełnych plików u siebie na komputerze,
natomiast
one nie będą fizycznie pobrane i dopiero w momencie kliknięcia one będą się jakby pobierać w tym momencie na komputer. Tak zresztą działa, nie zapominajmy, w Chromebookach połączenie z dyskiem.
Ale tak będzie działało w tym? Na komputerach?
Tak, na OS X i na Windows.
Wow, dzięki, w końcu.
No. Na Chromebookach to jest od 2 lat.
Znaczy na Chromebookach to dotyczy Google Drive'a, że to
nie
jest od 2 lat?
Nie. Dropboxa też.
A, okej. Okay. Natomiast najlepszy motyw jest taki, że Microsoft miał to w SkyDrive, o czym Maciek Gajewski na Spiders Webie pisał nieraz, że to była jego ulubiona funkcja. I kiedy zmieniono SkyDrive'a w OneDrive'a i aktualizację wprowadzono do 10, to usunięto tą funkcję. Funkcja, która była wyróżnikiem tak naprawdę OneDrive'a na tle tego. I gdyby dzisiaj w dobie dysków no SSD, teraz... to jest po prostu mega przydatna rzecz, kiedy nie masz tyle miejsca, tak?
No, ale to teraz widzisz, dlaczego to jest mój główny problem z Microsoftem, że oni mają fajne pomysły, a potem coś się z nimi dzieje i ich nie potrafią skończyć.
Absolutnie, tu masz rację i uważam, że to jest właśnie taki problem Microsoftu, ale to jest głębsza dyskusja, ale wiesz Michał, jak oni teraz robią, po prostu kupują aplikacje, jak stwierdzają, no, że jest jakaś fajna.
Tak, ale to jest
Nie zapomnę, co zrobili z Sunrise'em, nienawidzę ich za to.
Ale przepraszam bardzo, teraz właśnie zaimplementowali, połączyli Wunderlista kilka dni temu zresztą.
Tak, ale kompletnie porzucili Sunrise'a i wpychają go tylko na siłę do swojego Outlooka, a zewnętrzną aplikację Sunrise'a olali. Ona nie dostała update'u od paru miesięcy.
No tak.
A ja nie będę specjalnie z Outlooka korzystał, bo mi się podoba Sunrise. No nie.
Ja właśnie też ostatnio wyrzuciłem Sunrise z telefonu, ale to dlatego, że zauważyłem. Nie wiem, czy tak jest na Androidzie, ale na iPhone'ie nie można przeglądać kalendarza dalej niż chyba 3 miesiące wstecz. To jest głupie.
A to nawet nie wiem, bo ja nie mam Sunrise już od dawna przez Microsoft.
No w ogóle zobaczył Microsoft i się wyprowadził od razu. Za przeproszeniem.
Nie no, Wunderlist tak używałem, był fajny i... No i Todoist teraz.
Dobra, okej. Okay. No to tak czy owak, Dropbox wprowadza taką możliwość, o której powiedzieliśmy wcześniej, czyli będziecie mogli oglądać zajawki plików. Ja nie ukrywam, że to może mnie przekonać do płacenia tych 10 lat. To jest dość droga usługa jak na dyski sieciowe. Tym bardziej, że w tym roku kończy mi się dostęp do 2 lata tak dużego dostępu do dysku Google.
Właśnie, będę musiał przedłużyć.
Wszystkim
nam się kończy, bo dostaliśmy je razem, nie wiem czy Michał wiesz, że wszyscy posiadamy Chromebooki. Jesteśmy ewenementem, że tak powiem. Chyba jedyny podcast, który...
Jest z wszystkich 3 użytkowników w Polsce, tak?
Tak. No nie jest 4, bez przesady. Więc ten.
A nie, przepraszam, tak, 4 ja spotkałem raz na spotkaniu gościa, który
A to
miał...
jest stary, to
czujny używa tego Acera 13 nadal.
Aha, tamten też zachwalał. Moim zdaniem
i mama orzecha używa.
Ale no bo to jest doskonałe. Słuchajcie, mój znajomy teraz kupił z pracy, właśnie rozmawiałem z nim ostatnio i stwierdził jedną rzecz. Stary, jakie to jest bezproblemowe. Wiecie, bo może po przesiadce z OS X, gdzie aktualizacje nie są tak nachalne, jak potrafią czasami być w Windowsie, Taka przesiadka z Windowsa, które bardzo mocno przypomina o tym, że coś trzeba zaktualizować. Nie wiem, czy widzieliście ten case z prowadzącą pogodę, co jej wyskoczyło teraz w trakcie odtwarzania, wyskoczyły upgrade'uj komputer do Windowsa 10.
Mi na lekcji polskiego wyskoczyło raz.
No ale stary, wyobraź sobie w programie na żywo w trakcie tego na planszy, tak jak nie wiem, w bankomacie czasami prawie wyskoczyć. Wyskoczyło lasce z upgrade'uj do Windowsa 10, ale generalnie Chromebooki pod tym względem są bardzo spoko, że potrafią tak na spokojnie, jakby aktualizują się w tle. Oni nic nie pytają, niczego od ciebie nie chcą.
No to ja bym tego nie chciał.
A, widzisz, no.
Bo ja to nie aktualizuję nic. W sensie autentycznie nic nie aktualizuję, bo mnie to wkurza, bo się wszystko psuje potem, nic nie działa, więc moment, w którym ja coś aktualizuję, to jest jak już coś zupełnie przestaje działać. Na przykład raz mi przestał działać Netflix, więc musiałem go zaktualizować, ale tak to... Nie dotykam tego. Właśnie teraz otworzyłem
tutaj w Chromebooku masz na punkcie, na jak jesteś w kanale stabilnym, tym takim, to nie ma szans, żebyś dostał jakąkolwiek aktualizację, którą, że tak powiem, która ci coś zepsuje. Aczkolwiek faktycznie, jeżeli ci zmieni wizual na przykład czegoś, ludzie się przyzwyczajają do pewnych rozwiązań, to w tym momencie to nie jest fajne, jak nagle ci, nie wiem, zmienią położenie ikony tworzenia jakiejś nowej notatki albo nowego pliku, wiesz, z prawego dołu na lewą górę, bo tak.
No nie, teraz Material Design wprowadzają w wersji 50.
A ja nie chcę.
Możesz wyłączyć we flagach.
A no właśnie, no tak, we flagach. To tak samo jak ostatnio na Twitterze rozmawiałem z jedną chyba osobą na temat tego nagrywania nagrywania podcastów na Chromebooku. No ale jest tam jakieś tam rozwiązanie, że coś tam. No tak, ale nie ma prostego rozwiązania. Dobra, nie będę
tak,
się teraz...
To prawda, widziałem tą rozmowę i to jest jak najbardziej prawdziwe. Tak. Ja w ogóle się włączyłem do rozmowy teraz, bo wiecie, rozmawiacie o takich rzeczach, które mnie zazwyczaj nie interesują, więc... bo nie mam Androida, tak?
No tak, tak.
No wiesz, Sławek, my używamy Chromebooków od tamtego, od tych 2 lat prawie, że no to jednak trochę wiemy, jak wygląda kwestia nagrywania.
Tak. Polećmy dalej, wrzucę, tylko mam tylko szybką wrzutę dla tych, co by szukali po App Store, po Google Play Store aplikacji Phoenix do obsługi Twittera. Niestety skończyły się tokeny i wycofane.
Wrócił? Sławek, jesteś tak źle doinformowany, że to przekracza wszelkie granice.
Dziękuję ci, Danielu.
Twórca Phoenixa odezwał się do Twittera i ej, słuchajcie, bo mi się tokeny skończyły. Ok. I nie powiedział jak, nie powiedział czy przedłużyli mu tokeny czy coś, ale powiedział, że aplikacja wróciła. I w tweetach do Droid Life powiedział, że nie może mu zdradzić więcej informacji. Ale
no dobrze, to w ramach tętno pulsu, tu się dzieje wszystko na żywo.
To się działo 2-3 dni temu.
Phoenix wrócił
i nadal jest cholernie drogi, nadal bardziej polecam Talona.
Koniec. Ja polecam Phoenixa, dziękuję, tyle w temacie.
Phoenix jest strasznie lekką aplikacją i ładną, ale jest za drogi. No sorry, 3 dychy za apkę do Twittera.
Michał, czego używasz do Twittera?
Ja?
No.
Ja nie używam Twittera przecież.
Właśnie, czemu nie macie na Twitterze?
Nie mam czasu.
Bo mnie Ala na przykład męczyła. Dlaczego ci nie ma na Twitterze?
Ja używałem do Twittera, mam Tweetbota zainstalowanego na kompie, chyba, bo wyrzuciłem go. Więc 3 dychy za apkę do Twittera to jest mało.
No Tweetbot kosztuje sporo. No, ale wiesz, mówimy o aplikacji na Androida, gdzie ludzie są przyzwyczajeni raczej do nie płacenia za aplikację.
No wiesz co.
Nie no, ja wydałem na Talona 2 dychy i według mnie to jest już tak dużo.
Dobrze, powiedzmy, czy komuś przerwałem? Chyba komuś przerwałem.
Nie, ja tylko chciałem mówić, że ja mimo tego, że jakby używam iPhone'a, to ja tak nie lubię płacić za aplikację i jeżeli mogę coś mieć za darmo, to wolę mieć za darmo niż płacić. Tego nie ukrywam.
Nie no, no wiadomo. Też niestety, no to inny większy temat, koszty aplikacji niektórych. Tymczasem w końcu czyżbyśmy mieli się spodziewać i dostać te aplikacje Androida na Chromebooki? Daniel?
Znaczy aplikacje Androida na Chromebooki są już od 2 lat.
O Jezus, nie są. To, że jest kilka wybranych aplikacji,
no
to
tak,
znaczy, że
tak,
są.
Wiem. Nie,
teraz upraszczasz.
Śmieję się teraz. Google Play będzie na Chrome OS w końcu. Podobno.
Nie, no tak, ale to nie tylko Google Play, ale to oznacza, że wszystkie aplikacje tak naprawdę.
No tak, no, znaczy, no mówię, że Google Play i za tym wszystkie aplikacje, jakie są na Androida, idą.
Ale to oznacza też, że de facto będzie można je otworzyć w Windowsie czy w OS X, jak dobrze rozumiem, no bo wystarczyć będzie przeglądarka Chrome.
No właśnie tego nie jestem do końca pewien, bo to się pojawiło tylko w opcjach Chrome OS, tam na Reddicie widziałem i to dosłownie paru osobom i to znika od razu jak się wciśnie. I obstawiam, że na I.O. Google powie trochę więcej na ten temat, a poza tym liczę też na to, że Google w końcu, co zapowiadali 2 lata temu, powtarzam, 2 lata temu, ogarną w końcu coś w kwestii integracji Chrome OS z Androidem. No bo na I.O. 2 lata temu zapowiadali, że będzie integracja powiadomień, będzie informowanie o połączeniach, będzie możliwość odpisywania na SMS-y. Uwaga, chyba z tych zapowiedzi ich dodali jedną rzecz, czyli można odblokowywać Chromebooka za pomocą telefonu z Androidem, który leży obok i to jest wszystko.
Ale to byłaby, gdyby tak zrobiono w końcu, to zawsze będę mówił, że to byłaby potężna broń jakby w walce o siłę Chrome OS, tak? No bo...
I ja myślę, że Google w końcu się obudziło i ej, słuchajcie, bo mamy własny system operacyjny jakby trochę desktopowy. Jakbyśmy coś z tym bardziej zrobili, to ludzie by przestali kupować Windowsy.
O, albo Maci.
Nie no, Maci nie, co ty.
Nie no, Maci nie, no nie wiem. Pytanie, czy wtedy nie będą jeszcze większe spadki, ale dobra, o tym jeszcze porozmawiamy za moment. I na koniec jeszcze takich tematów bieżących, które powolutku sobie przechodzimy. Chcieliśmy was poinformować, drodzy słuchacze, że Grzesiek z Apoteki, który był naszym gościem chyba w 47. odcinku podcastu, wrzucił do Play Store'a zestaw ikon o nazwie Geckons. Chyba nie mylić z Geckons, bo z tego co widziałem, tam jest Geckon po prostu jakby w jednym symbolem. Tak czy owak jest to set za, no dobra, nie powiem tego tak, rewelacyjnych ikon do Androida, z którym możecie sobie wybrandować de facto każdą aplikację i podejrzewam, że jakby się do Grześka napisało na Twitterze o jakąś apkę, żeby do niej też była ikona w tym zestawie, to pewnie dałoby radę ten.
W aplikacji jest menu do udostępniania ikon, których nie ma. Jakby to aplikacja automatycznie pobiera wszystko.
No i to jest fajne. Tak czy owak polecamy, przetestujcie sobie, bo chłopak się naprawdę napracował, to widać, a ikony są przednie.
Właśnie wklejam to... link do Asany.
O, no to super, właśnie. A ja właśnie wpisałem, że trzeba wkleić link do Asany. Cudownie, Daniel. My się dogadujemy.
Bez słów. Dobrze.
Porozmawiajmy tak to o main naszym topiku na dzisiaj, na głównym temacie. Tym głównym tematem będzie mój ulubiony temat, absolutnie, zdecydowanie. Czyli Apple się kończy. Mianowicie w ostatnim czasie, poza znalezieniem oczywiście martwej osoby w siedzibie Apple. No co?
Śmieszny Bartek. Śmieszny.
Ja mam wrażenie takie ciche, że ktoś tu się cieszy cudzą śmiercią.
Nie, absolutnie nie, 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 nie. Tak nie jest. Tylko mu stwierdzam fakt jakby, że tak się stało faktycznie. Poza tym wyszły nowe MacBooki. W sensie te małe, 12-calowe, o których krótko już rozmawialiśmy. W tym kolor różowy. To
w
chyba najważniej.
W końcu.
Tak, w końcu.
Ej, bo... sorry, że przegrywam, ale wiecie, że ten typ, który się zastrzelił, to no. Miał polskie korzenie? Nazywał się Edward Maćkowiak.
O kurde. Oh.
Znaczy no Maćkowiak, więc podejrzewam, że gdzieś tam dziada był Polakiem.
No w Apple widzicie? Było Polaków albo ludzi o polskich korzeniach.
No nie zapominajmy o pani szefowej marketingu, tak? Za czasów Jobsa.
Tak
nie
właśnie, teraz obejrzałem ten film w ogóle.
Tak, jest... to córka Jerzego Hoffmana.
Tak,
tak, córka Jerzego
Ale Hoffmana. Bardzo fajny jest ten film, podobał mi się.
O, podobał ci się.
Świetny jest.
O, to możemy o tym pogadać. Jak
no, mi też się podobał właśnie o to. A dlaczego nie? Możemy chwilę
Panowie, a jak to jest? Powiedzcie mi, że zawsze jak jest coś, co się dzieje gdzieś za granicą, to Polacy zawsze szukają tych polskich korzeni.
No, coś jakby, tym jest, tak.
Co to zmienia?
To nic nie zmienia, ale to jest zawsze fajne, że gdzieś tam dotarliśmy jako naród, że nie jesteśmy zamknięci tylko do tego naszego... małego kraju, tylko że gdzieś osiągamy jakiś sukces, na przykład ktoś
tak, pracuje tak. W Apple. To jest śmieszne, że jeden ze współzałożycieli Apple miał polskie korzenie, a nie mamy w Polsce Apple Store'a.
No tak, bo to powiązane. A myślicie, że w Syrii jest Apple Store, skoro Jobs pochodził z Syrii?
Nie, też nie ma.
Rodzice jego, no. To więc pewnie Tamaszku teraz podejrzewam, że nie ma.
Może i był, ale zburzyli.
No właśnie, więc ten co najwyżej. Dobra, Michał, ty masz Maca tą 12 pierwszej generacji, że tak powiem,
tak,
czyli
tak.
Tego słynnego,
jaki
który
kolor?
Nie ma złącz, który ma 12 cali, jest malutki, piękny, leciutki. Powiedz coś więcej, co cię zmotywowało do zakupu, dlaczego i jak twoje wrażenie na tą chwilę i czy kupiłbyś tego nowego?
Czekaj, przerwę, jaki kolor, bo to jest ważne.
Właśnie. Ja mam Space Gray.
O Jezu, zazdroszczę, masz czarny naklejki.
No, ładne, ładne.
Chcesz? Mogę ci oddać, jak je znajdę gdzieś.
Nie, no dzięki. Nie,
znaczy, Space Gray mam do tego, że nie chciałem srebrnego, a złotego kolega powiedział, że się nie będzie do mnie odzywał, jak go kupię, więc...
Podkreślmy, że to jest chyba pierwszy Mac, w którym nie świeci się jabłko z tyłu.
Tak. No pierwszy, odkąd w Macach się w ogóle świecą jabłka, no bo na pierwsze iBooki też miały nieświecące jabłka. Dopiero to chyba w 2001.
Dobra, ale sobie. To tak...
W każdym razie, tak, co mnie zmotywowało do zakupu? No zmotywowało mnie to, że chciałem mieć lekki komputer od zawsze. Miałem Ega 13 i to był ten... Zaraz... To nie był ten pierwszy, potem jak pokazali nowe, tylko poczekałem, aż dodali klawiaturę podświetlaną i trochę mocniejszy był. Czyli to był chyba 2011 rocznik, jeżeli dobrze pamiętam. Więc zawsze chciałem mieć jakiś taki lekki komputer, bo chodzę z nim prawie wszędzie i żeby mi nie przeszkadzał. Potem jeszcze zaczęła się taka sprawa, że zacząłem coś dużo latać po świecie i po prostu EG13 czasami się tam nie mieścił na tych stoliczkach śmiesznych w samolocie. Więc stwierdziłem, że okej, chcę czegoś mniejszego. No i to były te czasy, kiedy zaczęły pojawiać się plotki o MacBooku 12, które ja śledziłem i wyczekiwałem. No na początku to miał być ten nowy EG niby, ale później się okazało, że to jest po prostu nowy MacBook. No i czekałem na niego, czekałem, aż w końcu się wyczekałem i jak go pokazali, to od razu stwierdziłem, kupuję go. Nie ma opcji, żebym go nie kupił i faktycznie go kupiłem. Więc motywowało mnie to, że jest taki fajny, lekki, przyjemny.
Przed zakupem... Ile mniej wiem, ile on wtedy, bo ty kupiłeś zaraz potem, ile on wtedy kosztował?
Ja nie wiem, ja za niego dałem $1,250, bo ja kupowałem, jak mieszkałem w Stanach, więc jeszcze ze zniżką studencką. No to była taka sama cena co pokaz 13, więc to jest coś, za co wiele osób miało problem, że nie kupiłem pokaz 13. Nie wiem dlaczego, w końcu to nie są ich pieniądze i to nie jest
właśnie
ich
chciałem zapytać, o co to ich chodzi.
Ale dostawałem zjebki publicznie, dostawałem zjebki prywatnie, to było w ogóle bardzo śmieszne. No ale to, kupiłem tego kompa, który wiele osób było nim też zafascynowanych. Coś bałem przed zakupem. Przed zakupem bałem się głównie tego, że jednak 12 będzie trochę za mały, no bo to jest mały ekran, nie oszukujmy się.
Ale miałeś okazję, mogłeś go sprawdzić przecież sobie na spokojnie.
No niezbyt, znaczy, bo pojechałem, zaraz się dokładnie powiem, jak to było z moim zakupem. Więc obawiałem się tego, ja obawiałem się klawiaturę, która to jest ta nowa, taka pozmieniana, a i bałem się, że będzie się niewygodnie pisało. Więc pamiętam, że czekałem na recenzję i w końcu, jak chyba Dieter Bond to był na Verge'u, opisał go i jednym z plusem była klawiatura, to wszyscy gdzie okej, kupuję go. I on wchodził do sprzedaży chyba w jakiś piątek, któregoś kwietnia. Wtedy co też Apple Watcha trafiały do sklepów, że można było się nim pobawić. No i ja czekałem do północy, żeby go zamówić, bo chciałem go sobie zamówić z dostawą do domu. Ale nie można było ich zamówić przez internet z jakiegoś powodu. Tam był jakiś głupi czas oczekiwania. Więc następnego dnia miałem odwołane ostatnie zajęcia w szkole, więc się wszystko fajnie zagrało i pojechałem do Apple Store'u. Chciałem go tam kupić na miejscu, no ale okazało się, że nie mają ich, bo to był jakiś taki dziwny okres, kiedy Apple stwierdził, że nie będą rzucać nowych nowości do sklepu i trzeba było przez internet zamawiać. Ale faktycznie miałem okazję się im wtedy powiedzieć przed zakupem, upewnić się, że to jest naprawdę to, co chcę, pobawiłem się, stwierdziłem, wow, tak, biorę to. Więc zamówiłem go i to przyszedł tydzień później i od tego czasu w sumie go używam. Może nie non-stop, może nie cały czas, ale faktycznie go używam.
Mm-hmm. I powiedz mi, bo tak w sumie nie wiem jednej prostej rzeczy, choć bawiłem się z nim sam i w ogóle to jak to wygląda z tym rozmiarem ekranu? No bo 12 cali to jakby to nie jest dużo, nie jest też mało, to tam to da się przeżyć, że tak powiem. Ale jakby jak to jest pod względem rozdzielczości?
To jest, myślę, że Retina, jakieś tam wysokiej rozdzielczości, mogę sprawdzić zaraz.
Nie, chodzi po prostu o to, czy się mieścisz. Czy
wiesz, ale, przykład... ale fajne jest to, że właśnie w OS 10 można sobie skalować, w Windows 10 też to już jest. Więc normalnie używam tej rozdzielczości, która jest tutaj proponowana przez Apple i to jest ta sama, która jest w Pro 13, czyli chyba 1280x800, jeśli dobrze pamiętam. Jak mam za mało, to po prostu powiększam sobie rozdzielczość, czyli zmniejszam wszystko. i wtedy jest to samo co w erze 13, czyli to, do czego byłem przyzwyczajony. Więc w zasadzie dla mnie to nie ma żadnej różnicy.
To kosa. Spoko jest bardzo.
Jedynie tyle, że jest mniejszy, ale muszę wam powiedzieć, że jakby przez to, że to jest Retina, to dużo przyjemniej się używa nawet wszystkiego w tej rozdzielczości, w erze, co w erze 13, bo mam teraz jeszcze Era 13 w domu jednego, którego czasem używam i jakby pracę trochę używam Excela. Więc w momencie, w którym odpalam jakieś tam duże Excele na tym erze 13, to tam ciężko jest cokolwiek doczytać się, przez to jak są małe jakieś te komórki. A na tej 12 wszystko się spokojnie czyta. Jego
używane ta 12 się dławi na Excelu?
Co?
Ta 12 się dławi na Excelu, skoro musisz na erze odpalać?
A nie, ja używam go na erze, bo jak biorę era do pracy.
A, spoko.
Więc to nie jest... Ten komputer zadławiłem go raz w życiu i to był moment, w którym chciałem go sprzedać, ponieważ jakiś miesiąc po zakupie...
jesteś ten bezkompromisowy.
To jest ten, bo to był moment, w którym odbiło mi i stwierdziłem, że jakby zafascynowany postacią Casey'ego Neistata, no. Jak każdy pewnie był w swoim życiu w pewnym momencie, to było miesiąc po zakupie, więc w maju. No, zacząłem tam kleić jakieś wideo sobie i to mi się bardzo podobało, no i pewnego dnia znudzony ze znajomymi, znaczy siedziałem gdzieś u znajomych i stwierdziłem, że zedytuję drugi teaser The Force Awakens, nowy Star Wars. Zresztą tam było coś takiego, że była tam linia podłożona, znaczy była kwestia Luke'a Skywalker, że The Force is strong, my family, bla bla bla. Więc chciałem podłożyć pod te teksty sceny z poprzednich części, więc odpaliłem użyłem Adobe Premiere, który działa słabo na Macach, bo z tego co wiem, to Adobe Premiere robi wszystko na karcie graficznej, której na Macach. No tak, więc jest wszystko, więc to jest tylko wbudowane, trzeba mieć z zewnętrzną kartą. Więc użyłem tego programu i odpaliłem, wtedy miałem chyba 4 części Star Wars załadowane w Full HD.
O kurde.
I z tego wycinałem jakieś tam rzeczy. I to był jedyny moment, w którym faktycznie komputer się tak zadławił, że aż wywaliło tę aplikację. I to był jedyny moment, autentycznie.
A ty masz, przepraszam cię, że ciebie dosłowa, masz wersję podstawową, czy taką troszkę?
Tak. Tę, że tak zażartuję, najtańszą.
A ile tam jest RAMu? 4?
Giga? 8.
8.
8. A ile dysk? Jakie SSD?
256 giga.
256.
Okay. Tak, i o tym też będę później mówił. Ale w każdym razie to był jedyny moment, w którym stwierdziłem, że chcę go sprzedać i to się powiązało z tym, że montowałem dużo wideo. Tylko nigdy nie brakowało mi tej... Jak się montuje w Final Cut, nigdy nie brakowało mi szybkości. Tylko problem było to, że bateria szybko spadała. Bo często montowałem w autobusie, w samolocie i wtedy było ciężko, ponieważ musiałem skręcać procesor na maksa, żeby to wszystko działało, jak montowałem rzeczy z iPhone'em Full HD.
Tyle. A właśnie, jak bateria trzyma w tym Macu?
Znaczy ja mam zajechaną trochę, bo ja mam zawsze zajechaną baterię w kompie, ale u mnie wytrzymuje tak, nie wiem, na 5-6 godzin pracy. Musiałbym ją trochę tam, jak to się mówi, uformować czy coś takiego.
A w jaki sposób ją zajeżdżasz?
Bo ja go nie używam często, albo trzymam go na tym...
Na ładowarce,
tak. Ja nie wiem, jak się powinno korzystać z baterii w komputerze. Ja kiedyś się chciałem dowiedzieć tego, ale nigdy nie udało mi się zgłębić tych tajnik i po prostu jakoś tak...
Powinna być jakaś aplikacja, która ci każe odłączyć komputer.
Właśnie mam taką i teraz taki używam. I tak co do ceny aplikacji, ona też kosztowała jakieś tam głupie pieniądze. I teraz z niej używam. Teraz jej użyłem. Ona mi tam tłumaczy, że odłącz teraz, podłącz teraz, ale w sumie nikt się nie przejmuje. Tak na cały dzień mi wystarczy, że przynajmniej nie użyłem go w pracy, więc ja tak gdzieś mam się powłóczyć po mieście, to nie mam problemu z baterią w tym kompie. A Michał, chociaż mogłaby być lepsza.
No. Zastanawiam się, tutaj Bartek rzucił taki temat u nas w Asanie. Po co słaby komputer, jeżeli mogę mieć szybkiego smartfona? Czy tutaj ja bym powiedział to też inaczej, że może nie komputer, ja bym tu wrzucił tablet, bo pada teraz często hasło, że po co kupować MacBooka 12, to też się pojawiło przy okazji tej premiery, skoro można mieć iPada, na którym zrobisz wszystko to, co ten. Jak ty się do tego i panowie, jak wy to na to patrzycie?
Znaczy, ja bym chciał to jeszcze troszeczkę tak, bo mamy taką, nie wiem czy zauważyliście, my jako redakcja Shufflecast, mamy taką niesamowitą przyjemność tego, że Michał ma w ogóle trochę inne spojrzenie na to i w sumie nie spodziewałem się jakby tego, że ten MacBook daje radę.
A, aż tak.
Z tego co wiem, daje, bo można na nim edytować filmy w 4K.
Tak, ale w tamtym
Spider-Web na internetach ten.
Bo to jest film TL Today, czy jak on się tam nazywa, a tylko on ma najlepszą konfigurację.
No tak.
Nie. To zaraz wam podeślę wideo, gdzie typ to edytuje w 4K wideo.
Ale to ten TLD tutaj nie ma tej najlepszej, bo mi się wydaje, że właśnie najlepsza.
A, to ja nie wiem w ogóle co to jest, o czym mówisz.
To jest taki, jakiś tam znajomy MKBHG, coś takiego.
Znaczy jeden z youtuberów, tak?
Z tej youtubowej mafii.
Znaczy jest Jonathan Morrison, który faktycznie... Ale on ma podstawową 12.
A to spoko.
I było właśnie to wideo, gdzie ktoś tam powiedział, że się nie da montować wideo na tym, na Ultrabooku, czy w 4K. I właśnie to wideo fajnie pokazuje to, że jeżeli używasz Final Cut'a na Macu, no to jesteś w stanie osiągnąć tylko dużo lepsze efekty niż z Adobe Premiere.
Tylko, że na Final Cut'a trzeba mieć 1000, nie? Tak, coś takiego. Chyba, że ma się jakieś układy z piratami.
No, kosztuje tam $300 czy 300 euro.
Panowie, i tak najlepszy do montażu jest podobno Sony Vegas, więc... No, tak mówią też niektórzy. Ale dobra, wróćmy do tematu tego właśnie, bo Michał,
no to
nie wiem,
może
jak
ja
to używasz kwestii...
Proszę,
że... Czekaj, kwestii właśnie iPad, MacBook i tak dalej. Rozszerz, Bartku, rozszerz.
Chodzi mi o to, że teraz badania pokazują, że więcej konsumujemy internetu w ogóle na telefonach, no nie? Więc pojawiła mi się taka myśl, że w sumie to wolałbym co roku zmieniać telefon, którego będę mógł używać jako komputera, niż bawić się w 1500 różnych urządzeń i wymieniać, nie wiem, co 2-3 lata.
Ale ludzie w sumie tak teraz robią. Patrz, no ludzie nie wydają 5000 na laptopa, tylko wydają 3-4 tysiące na telefon. A laptopa mają takiego, który odpalają raz na jakiś czas, jak chcą film obejrzeć. Ja to zresztą widzę po znajomych, którzy kupują sobie iPhone'y, na których jedyne co robią, to przeglądają Facebooka, robią sobie selfie. A jako laptopy to mają jakieś kobyły, które są głośniejsze niż startujące F-16, więc... No, nie wiem. Teraz bardzo wielu osobom rekomenduję Chromebooki. Są tanie. Można na nich zrobić wszystko, co chce się zrobić jakby na komputerze, w sensie do jakichś tam podstawowych czynności. Jakby nie ma potrzeby tak właściwie dla większości ludzi czegoś lepszego. No, ja mam teraz PC z Windowsem, no bo muszę nagrać podcast. I czasem tam w Photoshopie coś robię, to też do tego potrzebuję. Tak to... No, nie potrzebuję tego po prostu. Chromebook naprawdę po tych półtorej roku... pokazał mi, jak naprawdę niewiele potrzebuje od peceta.
No ja nie wiem, ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że właśnie dlatego się zastanawiałem nad tym nowym MacBookiem, ponieważ jakby miałem takie wyobrażenie, może złe, to może takie polskie, że wiecie, że jakby MacBook to jest coś takiego jak Chromebook, tylko jest troszeczkę lepszy specyfikacyjnie i ładniej opakowany.
No dobrze, ale kosztuje też właśnie... troszkę więcej.
No właśnie siłą tego MacBooka i coś, co dlaczego jednak nie używam iPada, to jest to, że tutaj nie masz tylko Google Chrome zainstalowanego, czy
no
tylko
tak.
iOS. Masz pewnego OS 10. I w zasadzie, jeżeli chcesz napisać sobie jakąś aplikację w Xcode, to możesz. Mhm. Na Chromebooku tego nie... Znaczy nie wiem, czy da się podobać na Chromebooku.
Podobno się da, ale nie wiem.
Znaczy, wiesz, masz jakby normalny komputer, który, i on też nie jest jakoś strasznie słaby.
No tak, znaczy wiecie, ja mówię o podstawowych zastosowaniach, a nie, no bo tego MacBooka już możesz używać do tych profesjonalnych zastosowań. I to jest właśnie jakby podstawowa różnica między tym. Dlatego też, no, powiem tak, dla mnie jedyny problem, albo nie, mam z tym MacBookiem dwa problemy. Jest za drogi, jest piekielnie drogi, czego...
No on w Polsce kosztuje chyba 6300.
6300 najtańszy model.
Jejku, to jest cena z kosmosu. By za tyle można kupić fajną suszarkę do włosów, jeszcze się zostanie.
Zdecydowanie.
Albo kupić MacBooka Pro, jeżeli ktoś potrzebuje więcej mocy. Ale jeżeli chodzi o kompaktowość i tak dalej, to jestem mega zakochany w tym komputerze. Mi się podoba, jaki on jest leciutki, malutki, bo ja też bardzo lubię komputer jest mobilny i taki kompaktowy. Ale też klawiatura mnie tam wkurza, ale do tego chyba, nie wiem, ty się przyzwyczaiłeś do tej klawiatury.
No ja bardzo szybko, ja ją uwielbiam.
No to myślę, że ja też...
Michał, a pytanie, może to dziwne, masz małe dłonie czy duże dłonie, bo tego wiele zależy.
Może inaczej, ile masz wzrostu?
Takie, ja mam 1,85 m.
No to powinieneś mieć całkiem duże dłonie, czyli...
Ja mam takie dłonie, że używam iPhone'a 6 Plus na co dzień.
A, no to
jest tak spoko.
To powinno ci się niewygodnie korzystać z MacBooka teoretycznie.
No widzisz.
A piszesz na nim dużo?
Tak, no ja bardzo dużo na nim piszę, no jakby głównie na nim piszę, to jest głównie moja maszyna do pisania. I to jest też takie zastrzeżenie, to jest też powód, dla którego chciałem przeczytać za drugim razem, bo ja miałem dwie chwile słabości. I to było całkiem niedawno, kiedy okazało się, że w MacBooku bardzo łatwo jest zajechać klawiaturę. I robić coś takiego, że niektóre klawisze trzeba bardzo mocno wciskać, żeby mieć w ogóle nadzieję, że ten znak się pojawi na ekranie. No i ja ten komputer odesłałem do serwisu i oni tam oczywiście wymienili to na gwarancji. Ja próbowałem dowiedzieć się w Apple, jakie jest ich stanowisko co do tego, czy to jest jakiś fuck-up, który oni zrobili. A oczywiście Apple wydało swój ulubiony komentarz, czyli stosowną ciszę. Ale to jest problem, który ja wiem, że to nie jest typ moja wina, że ja z niego źle używałem, czy ja za dużo na nim pisałem, chociaż nie ma czegoś jak za dużo pisania. Ponieważ wszyscy moi znajomi, którzy mają tego MacBooki, mówili mi, że mają takie problemy, no poza jedną osobą, ale dowiedziałem się, że ta osoba używa go tylko po to, żeby kliknąć sobie w zakładkach na Facebook i Google i to tyle. Więc tam bardziej trackpad może wysiąść za jakieś 50 lat w tym tempie. To jest coś, o co się autentycznie boję w przyszłości i dlatego chciałem go sprzedać, ponieważ nie uśmiecha mi się wydawanie dodatkowych pieniędzy na klawiaturę co jakiś czas. Tym bardziej, że powiedziałem, że to
zawsze możesz podłączyć jakąś zewnętrzną do jednego ze złączy w nim.
Tak.
Sorry, musiałem. No.
Ja mam klawiaturę na Bluetooth, ja mam chyba dwie w tym.
Ja mam tylko od Microsoftu, to ci mogę pożyczyć.
A z ciekawości masz tylko jedno, masz problem z tą ilością złączy, czy nie?
Wiesz co, tak, trochę tak, jak patrzyłem, trochę tak przeminęła mi premiera tej nowej dwunastki, tylko ktoś tam mi gdzieś wysłał, ja nawet nie zauważyłem, że to jest nowy komputer, ale trochę żałuję, że nie ma dwóch portów, a oczywiście to można rozwiązać przejściówkami i tak dalej, ale
wiadomo.
Mój ulubiony komunikat na tym komputerze jest taki, że od tam iluś dni nie robiłeś kopii zapasowej Time Machine, podłącz. Aha, jeszcze jest taka wskazówka, że ona się robi automatycznie, kiedy masz podpięte zasilanie i dysk zewnętrzny. I w tym momencie ja patrzę na ten komputer z takim trochę zdziwieniem, ponieważ tutaj nie da się podpiąć jednocześnie zasilania i dysku zewnętrznego. Chyba, że masz odpowiednią przejściówkę. Jakoś na kilka USB.
Ale serio są takie komunikaty?
Tak, że podepnij zasilanie i dysk zewnętrzny.
Nie jest dopasowany specjalnie, to nie jest wersja dla akurat tego MacBooka, tylko taka heheszki takie robi Apple.
Może się śmieją z tego, że są idioci, którzy kupili ten komputer.
Albo to jest reklama, żeby kupić przejściówkę.
Oczywiście, tak, powinno się wyświetlać, wiecie, pod tym, kup sobie przejściówkę następującą i link do Apple Store.
A w ogóle ja chciałem kupić tę przejściówkę Apple'ową na HDMI. Ona kosztuje 380 zł.
O Boże. Więc
za to można kupić smartwatcha z Android Wear.
Nie, to ja po prostu kupiłem tablet z pełnym Windowsem i on tam ma HDMI i mogę podłączyć. Znaczy w sensie
Jezus
mogę
Maria.
Tam 5 przejściówka za 15 zł. Ej, i mniejsze zostało 180 zł. Zostało więc sporo.
Tego od HP, tak?
Jaka impreza w ogóle? Będę kupował urządzenia, bo wychodzi taniej niż przejściówki.
Tak, tak. Witam w świecie Apple. No teraz mam jakąś... Będę coś testował, jakąś taką przejściówkę, która jest niby... No nie robiona przez Apple, więc pewnie będzie tańsza. I ma tam dwa USB, HDMI i ładowanie. Ale to jest autentycznie problem. Chociaż teoretycznie to... Mówię, fajnie by to było więcej niż to jedno USB, bo to jedno USB-C, bo USB-C ma fajną teorię taką, że przychodzisz do domu, wpinasz ten komputer w jakieś tam jedno złącze, masz zasilanie, masz dyski, masz podpięty internet przez Ethernet, masz monitor podpięty przez HDMI, to jest fajne w teorii, no ale w praktyce to nikt tego chyba nie ma, przynajmniej nie za nikogo, żeby ktoś tak używał.
Znaczy, mi się wydaje, że to nie po prostu, nie jest jednak to, jakkolwiek to zabrzmi cebulatko, na polskie standardy, no i tyle.
Oj tak, ten komputer jest za drogi w Stanach nawet, jakby to jest komputer, który jest po prostu z drogi. Fajnie teraz wyszedłem w tym momencie, no ale nic. Ale no, to jest prawda, że ten komputer moim zdaniem nie jest warty tej ceny, on fajnie jakby był dużo tańszy. Chociaż, no niby rozumiem, że dlaczego on tyle kosztuje, wiesz, to jest jakby tyle.
Ja nie rozumiem.
Dlatego, że jest taki złożony w tej jednej małej płytce.
Tak, to jest trochę tak technologia, jakieś dziwne ułożenie baterii, która wypełnia całe wnętrze komputera. To jest ten ekran, który jest... Ekran przez długi czas był najlepszym ekranem w Macach. We wszystkich. On był lepszy niż w Pro 15 czy w iMacu 27. Jest ten głazik Force Touch, który jest no świetny. Po prostu fajne jest to, że można na kilku poziomach naciskać. Jest ta wymyślna klawiatura, która też pewnie ich trochę kosztowała. Jest kamerka, która ma 480 pikseli, więc to też jest... Ale wiecie, jak ciężko jest dzisiaj, dostać taką kamerę, która ma 480 pikseli? No to jakbyście chcieli kupić dzisiaj kasetę VHS, to też jest taki...
Znaczy wiesz, zmieścić tę kamerę w tej obudowie to pewnie był największy problem dla niej.
Być może tak. No nie wiem. W każdym razie komputer no, ma cenę trochę z kosmosu, no, ale pamiętajmy, że to jest Apple i jakby jeśli idziesz do Apple i kupujesz coś ze względu na to, jaką ma cenę, no to za bardzo nie poszalejesz tam.
No chyba, że właśnie ze względu na tę cenę, bo chcesz dużo wydać, nie wiem,
pieniądze
ci przeszkadzają w kieszeni, coś tego typu.
No może tak być.
No, ale wiesz... Są może lepsze metody na wydawanie, ale co z tego? Natomiast nawiązałeś do tematu pełnego systemu operacyjnego. Ja wiele razy to poruszałem już i zgadzam się z tobą, bo uważam, że niezależnie, czy to będzie Windows, czy to będzie OS X, to taka różnica między pełnym systemem operacyjnym, a systemem mobilnym, takim jak iOS, na iPadzie jest zupełnie w kwestii pracy, developmentu, czegoś tego typu, to jest nieba a ziemia. Nawet prostego zarządzania plikami, tym, co możesz sobie, nie wiem, otworzyć, skopiować, wysłać, usunąć.
Znaczy, ja powiem prosty przykład. Trochę zdradzę mniej więcej, jak iMac działa. Ponieważ my wysyłamy te teksty do magazynu i one muszą być w konkretnym formacie. I ten format to jest z jakiegoś powodu ten RTF, Rich Text Format. Mhm. Coś takiego. Jeżeli piszesz taki tekst na iPadzie, no to ja sobie odpalam Worda i piszę w nim, ponieważ lubię pisać w Wordzie, bo Word podmienia cudzysłowy i myślniki, dywizy na myślniki, to jest spoko. I w ogóle Word moim zdaniem jest bardzo fajny sprzęt, znaczy aplikacją do pisania, no bo do tego co stworzony. No i później biorę ten tekst, kopiuję go na Notability na iPadzie, muszę go wyeksportować do tego RTF. Muszę go wysłać mailem i potem muszę osobnego zrobić maila, w którym robię grafiki, później je pakuję, tam kompresuję, wrzucam te grafiki do jakiegoś tam pliku skompresowanego i to później wysyłam dalej. Więc to trwa jakieś, nie wiem, 3 razy dłużej niż zrobienie tego samego wszystkiego na Macu. Więc używanie iPada na co dzień, moim zdaniem, no to da się zrobić, oczywiście. Wszystko da się zrobić, jakby... Ja teraz jeśli jechałem do Wrocławia, mógłbym pójść na piechotę, tylko po co, jak samochodem jest trochę wygodniej, czy nawet samolotem.
No, to jest bardzo ładny, bardzo dobry przykład.
Wiesz, a jeszcze w kontekście Era, no bo Air jednak kosztuje znacznie mniej niż ten MacBook.
Mówimy o MacBooku Air.
Nie? Tak, o MacBooku Air, nie o iPadzie już. No to wiesz, przepaść cenowa jest jednak ogromna, a MacBook Air też nie ma aż tak złej specyfikacji, chociaż jest bardzo, bardzo przestarzała. No i tam jedynym mankamentem jest w sumie ten ekran, może trochę jakość wykonania. I czy nie lepiej po prostu skupić Era, a nie 12?
Dobrze, bo to fajną kwestię poruszyłeś, bo jak przygotowywałem się do tego odcinka, to wiedziałem, że będziemy mówić o cenie i sprawdziłem, ile kosztuje ten Air 11. I ja trochę opowiem, co moim zdaniem powinno być w komputerze, który ktoś kupuje. Jakby ja nie uważam, że kupowanie komputera z dyskiem 128 giga ma dużo sensu, bo wszystkim się kończy momentalnie, więc moim zdaniem te 256 to jest mus. No i jednak nawet 10-8 GB się przydaje, nieważne co robisz, bo to da się zapchać momentalnie.
No tak, ale R11 ma chyba teraz w standardzie te...
Nie, R11 ma w standardzie 4.
A, to R13 ma w standardzie.
13 ma 8. Więc w momencie, w którym dorzucasz do R11 te 8 GB i 256 GB dysku, no to ten komputer...
To się robi 6000.
No, kilka stówek taniej, na chyba 500 zł taniej niż, tak. niż ta 12. No i w 12 dostajesz, oj, niebo, a ziemia, lepszy ekran. Dostajesz ten gładzik Force Touch, dostajesz różne kolory, możesz sobie wybrać.
No wiadomo.
I masz różnego koloru naklejki.
O kurczę, ale są do tego Rose Gold, są naklejki Rose Gold.
Tak.
Ale to nieładnie wygląda, ja bym sobie wziął złotego MacBooka.
Ej, bo nie powiedzieliśmy, ale Mikey ma iPhone'a Rose Gold.
Tak.
A właśnie, co się stało, że masz iPhone'a Rose Gold? Po prostu wziąłeś Rose Gold ze względu na fakt,
że... Szedł do sklepu, kupił, wyszedł.
Ale nie, stało. No tak, ale chodzi mi o to, że wziąłeś Rose Gold, żeby jakoś dało się odróżnić, czy to jest 6S, a nie 6,
nie.
czy...
Nie, ale to jest... Znaczy, ja w ogóle uważam, że technologia jest strasznie nudna. Znaczy w ogóle, bo technologia się robi strasznie nudna i to jest wszystko robione tak, żeby było najnudniej jak się da, więc są nudne kolory wszystkiego. Wszystko jest srebrne dzisiaj. Albo białe, albo czarne. Więc podobała mi się idea tego, że jest nowy kolor iPhone'a. Jak wyszedł złoty iPhone, to jak miałem złotego, bo właśnie był inny. Ale teraz jak wyszedł Rose Gold, stwierdziłem, że nie kupuję Rose Golda, nie ma opcji. I zamówiłem czarnego. Czy Space Gray. I po iPhone jechaliśmy aż do Niemiec. Ale ten Rose Gold nie bardzo kordził, bo na Verge'u był artykuł o tym, że ktoś wymieniał 6 na 6S, właśnie bo jest Rose Gold. I rozmawiałem tam też z gościem, który kiedyś pracował w Verge'u, z samym szeferem, i go pytałem, czy powinienem wziąć Rose Gold. On mówi, powinienem wziąć Rose Gold. No i mówię tak.
Ale znasz tego, jak ty z nim gadałeś?
Na Snapchacie. A. Polecam Snapchat. Tak, więc jechaliśmy do Berlina i właśnie wtedy w tam samochodzie nie pisałem. No i stwierdziłem, no dobra, może pomyślę nad tym Rose Goldem. I mieliśmy zamówienie tego Rose Golda, 6S64, tak, plus. I to był taki, tak jak chciałem. Ale ja miałem zamówionego Space Greya, bo chciałem właśnie, chciałem kupić taką, który się nie będzie wyróżniał, nie będzie widać, że to jest na 6S. I przyjeżdżamy tam do Niemiec. Kupowałem też dla kilku znajomych, więc miałem więcej zamówień zrobionych. Mhm. I gość powiedział mi, że mi nie sprzeda więcej, bo nie można. Bo zabraknie dla tych, którzy naprawdę chcą ten telefon. No i mówi, no dobra, no to daj mi chociaż mój. Daję mu moje zamówienie. On przychodzi, mówi, że sorry, ale sprzedaliśmy go wcześniej. Trochę tak hipokryzją zabrzmiało, co mi wcześniej powiedział. I w końcu mi sprzedał tyle, ile ich potrzebowałem. No i skończyłem z tym Rose Goldem, który jakby został wpisany mi. Ale teraz jestem bardzo zadowolony z tego koloru. Chociaż on się bardzo dziwnie psuje, bo jakby on takie kawałki, takie prostokąty z niego odpadają, jak się zarysuje. Ja nie wiem, jak oni go pomalowali i trochę się wyciera na dole. No ale cóż, jest ładny, jest bardzo ładny i podoba mi się.
Okej, to ja mam w tym kontekście do was wszystkich tak naprawdę pytanie. Załóżmy, macie taki case, taki przypadek. Idziesz na studia, tak? Potrzebujesz komputer.
Takiego no to Daniela, my mamy taki case, ten. Stary. To,
tak,
to nie jest załóżmy.
Case, czyli Daniel, ten. No i potrzebujesz kompa, który będzie służył ci na uczelni, będzie ci towarzyszył, pozwoli na trochę bardziej zaawansowane rzeczy, a jego cena nie wykroczy poza jakiś totalny kosmos, ale powiedzmy, że możesz za przeproszeniem wydać przez miesiąc jeść kapustę kiszoną tylko po to, aby mieć więcej hajsu na to, żeby po prostu kupić ten komputer, bo on przecież nie będzie na miesiąc. Mam do was pytanie po kolei. Co byście kupili sobie w takiej sytuacji? Albo co byście polecili?
U mnie to zależy od tego, czy dostanę się na informatykę, czy nie. Jeżeli się dostanę na informatykę, to bym kupił MacBooka Pro 256 GB.
O Boże.
I wydał 8000 zł. Mhm. Co boli, ale bym musiał to zrobić, bo wydaje mi się, że jednak mimo wszystko ten normalny MacBook by nie wytrzymał. A jeżeli bym szedł na jakieś tam inne coś, nie wiem, jakieś tam dziennikarstwo, marketing, whatever, to chyba bym nawet nie kupił nowego komputera, bo po prostu nie chciałbym się żyłować specjalnie, wiecie, jakby to nie byłoby adekwatne do sytuacji, mam Chromebooka i hookers, no nie, po co się napinać.
No okej.
Okay. Ja powiem tak, że jestem w takiej sytuacji i ogólnie mi też chodzi o to, że mam dosyć desktopa, no bo zacząłem korzystać z tego Chromebooka i naprawdę jestem zadowolony, bo wcześniej to jest w ogóle mój pierwszy laptop. Nie miałem jakby takiego komfortu, że mogę sobie pójść z tym kompem, gdzie chcę, kiedy
do
chcę.
Łóżka.
Do łóżka. No to jest ogromny komfort i dla mnie to jest bardzo przyjemna rzecz. I właśnie jakbym miał kupić kompa, to byłby... Znaczy, no kupię, bo w tym roku w ogóle chcę kupić tego kompa, no bo zaczynam pracę niedługo, a skończyłem właśnie liceum, Bartek zresztą też, a maturę mam w przyszłym tygodniu, więc w ogóle super.
Podcast nagrywam teraz, zamiast uczyć.
Nie, ja przez całą swoją maturę grałem w Star Wars Jedi Academy, bo za dzieciaka nigdy tego nie przeszedłem i w końcu stwierdziłem, że no trzeba coś zrobić w życiu.
A przepraszam, a jak się mogę teraz zapytać, Michał, a gdzie ty studiujesz teraz?
Ja studiuję na Koźmińskim w Warszawie i nie polecam. No ale to też długi temat na rozmowę.
Rozumiem.
No i kupię tego Era, ale nawet raczej używanego, bo ja nie mam 8000 do wydania na komputer.
Ale ja też nie mam, ale trzeba zawsze mierzyć jak najwyżej.
Znaczy, okej, okay, ja...
A co to znaczy mierzyć jak najwyżej, żeby jak najwięcej wydać w sensie?
Tak. Nie, Lepiej jest,
no na to wychodzi.
Lepiej jest mierzyć, że zarobię 12 tysięcy i zarobić połowę z tego 6, niż mierzyć, że zarobię 6 i zarobić też połowę i to będzie 3 tysiące.
Nie, znaczy ja po pierwsze jestem pewien, że nie zarobię aż tylu pieniędzy, żeby mieć tego Maca, a po drugie ja przeprowadzam się za półtorej miesiąca do własnego mieszkania, więc będę potrzebował też trochę pieniędzy na to.
No jak kupiłeś mieszkanie, to...
Nie, nie kupuję, tylko będę wynajmował. więc tak, po prostu jest, mam teraz taki okres w życiu, że wydanie trochę więcej na kompa, to jednak nie teraz, ale tak na zakup tego Era 13, nawet używanego, no bo nie potrzebuję jakiejś spektakularnej mocy, nie wiadomo czego, to R13 wydaje mi się, że będzie taki odpowiedni.
Boże, tak sobie w sumie teraz, ja przepraszam, to będzie bardzo prywatne, ale tak sobie teraz, co będzie, jak Daniel będzie miał dziecko?
Boże, człowieku!
Daniel, my wchodzimy w dorosłość.
Tak, wiem, ale nie planuję jeszcze dzieci.
Oj, ja chcę tylko powiedzieć, że pójść na studia to nie jest wejście w dorosłość, to jest właśnie takie trochę zejście w dół, przynajmniej z moich doświadczeń, jeśli chodzi o bycie odpowiedzialnym i tak dalej.
No, ja najpierw do pracy idę, potem w studia, więc zobaczę.
O, to jest dobre, to jest brak pozorom dobre.
Tak,
dobre
to ja też to polecam.
Ale niektórzy mówią, to nie do końca panowie, bo niektórzy mówią, że jak się poczuje pieniądz, to już się nie chce wracać do książek.
No właśnie, znaczy jest co, bo ja zaczynam pracę nie w maju, no raczej w maju już i nie wiem, czy będę miał jakby, no zobaczę, czy będę miał chęć iść na studia, czy nie.
No ja też...
Dobrze, panowie, bez prywatnych już przestańcie o tym, czy wy będziecie, ten chce po prostu wiedzieć o komputerach, wystarczy. też waszych szczegółowych tych, zaraz się dowiemy, za ile Daniel będzie wynajmował mieszkanie. Michał, ale ty powiedz jeszcze, jakby w takiej sytuacji, zakładam, że byś polecił 12.
Jakbym szedł dzisiaj na studia, miałbym kupić sobie komputer,
no,
tak?
No,
tak. Bym kupił Surface Pro 3. 4, sorry.
Wow!
Bardzo mi się podoba to podejście. Dobra, a to ja wam powiem.
Tak, ale
ja
ten, ale gdyby to miał być, sprzęt Apple koniecznie, to MacBook 12 zdecydowanie. Jakby
właśnie
no
niekoniecznie brainer. Apple, właśnie niekoniecznie.
Ja, no to niekoniecznie Surface Pro, bo jakby mój tata ma i co jakiś czas mu go podbiegam, żeby się nim pobawić. I to, co tam się dzieje właśnie z OneNote'em, że możesz pisać na klawiaturze i jednocześnie rysować tym długopisem, ja po prostu ciągle nie mogę wyjść z podziwu, że coś takiego da się zrobić. Apple tego nie potrafi zrobić, bo na iPadzie tego nie można zrobić.
Tak,
żadnym.
W notatkach nie można.
Ani w notatkach, ani w żadnej apce nawet, bo to chyba jest albo jedno, albo drugie. Więc dla mnie Surface Pro do szkoły to jest po prostu idealny sprzęt. To jest mały, lekki, fajny, szybki. Ja nawet ostatnio
słuchaj,
patrzyłem
Daniel,
na...
Słuchaj,
tylko jest trochę drogi. Mi się podoba, ale jest trochę za drogi.
No to prawda, on tak w sumie nie wychodzi dużo taniej od MacBooka.
Oj, on wychodzi drogo. On wychodzi drogo.
Kto powiedział, że musi wyjść taniej?
Ale nawet ostatnio patrzyłem na Surface Booka, bo się nie bawiłem.
O, i jak wrażenia?
Trochę chciałem go kupić.
A wizualnie jak go odczuwałeś, że tak powiem?
Jedyny mam problem z tym, że on jakby się nie domyka. Tak. To jest faktycznie problem, ale poza tym ten komputer po prostu rzuca na kolana. A najfajniejszy jest moment, w którym odpinasz ten ekran, bo bierzesz ten ekran, trzymasz takie to ponad 13-calową ten tablet.
Tablicę.
Tak, tablicę. I nie wiem dlaczego, ale pamiętam, że Surface'y te wcześniejsze Pro, czy nawet zwykłe, miałem zawsze taki problem, że one nie leżały dobrze w ręce. A ten leży idealnie. Jego, on po prostu, mimo tego, że jest taki wielki, mimo tego, że jest pewnie jakiś tam ciężki, no nie wiem ile to waży, ale to dużo lepiej leży w dłoni moim zdaniem niż iPad Pro. Więc...
A słuchaj,
Surface Book, który by na mnie naprawdę bardzo dobre wrażenie, tylko nie działał, niestety. Z jakiegoś powodu w sklepie. No ale...
Zepsuł mi, no. A ja jeszcze powiem w tym kontekście. A co panowie byście powiedzieli na komputer, który waży troszeczkę ponad kilogram?
No i to ciężki.
Kilogram 20 dokładnie. 8 GB RAM-u, 2,56 GB SSD, do tego szóstej generacji procesor. Czekajcie, to są Skylake? Ja zawsze mam problem z tą nazwą.
Skylake.
Tak, dokładnie. 13,3 cala, ekran Full HD. IPS matowy. No już wiecie, szmery, bajery.
Czy ma Windowsa?
Oczywiście,
nie.
Że tak.
No tak, bo to jest Asus.
Bo to jest Asus, tak. To jest UX 305. Za 2566 zł. I no przepraszam was bardzo.
Ale... On tyle kosztuje?
Tak. Właśnie na niego patrzę, na ofertę. No Allegro. Przepraszam, 2650 zł. No.
Podaj linka, ale... Ja tak się z nim... powiem tak, ja jestem tak zniechęcony do Windowsa i po prostu chcę mieć...
No widzisz, no,
i chcę
widzisz,
mieć
Michał, Michał, jak widzisz, nie jest zniechęcony.
No bo... nie, i chcę mieć kilka aplikacji, których po prostu nie ma na Windowsa. Tam EA Writer, którego na Androidzie uwielbiam i po prostu...
Ja spoko, takie... Sony Vegas nie ma na przykład na Macu. Wiecie,
powiem
no,
tak, w życiu nie korzystałem z Sony Vegas.
Znam dużo ludzi, którzy montuje w Sony Vegas, uważają, że to jest najlepsza aplikacja do montażu, jaka w ogóle jest.
Nie, jak montowałem, to z Premiere korzystałem.
Kupiłeś, tak?
Tak.
A przepraszam jeszcze, bo Michał, masz ten gładzik Force Touch, tak? I szukałeś takich aplikacji na przykład, które pozwalają ci za pomocą niego rysować coś?
No nie, bo ja nie umiem rysować w ogóle, więc jakby nie to ten. Bo nie, miała... to nie jaga, ale, ale jakby co do tego z mojego gładzika, to chyba w Pixelmatorze to działa. Faktycznie tam, tam jestem w stanie to zauważyć. Ale używam tego, że można go mocniej wcisnąć, są jakieś dodatkowe rzeczy.
Fajny jest ten podgląd strony, jest po prostu, to jak zobaczyłem, to jest kosa.
No dokładnie, dokładnie. Ale jeszcze ten, jeszcze w ogóle tak chciałem trochę może, że tak powiem, kurczę, nie wiem, jak w polsku powiedzieć. W każdym razie chciałem powiedzieć o tym, dlaczego moim zdaniem MacBook jest lepszym wyborem niż ten Pro czy L w takich cenach, no. Tam trochę odeszliśmy od tematu. No bo ten komputer jakby jest, tylko to jak policzyliśmy przed chwilą, że on jest troszeczkę droższy niż R11.
Tak, od R13 w tej konfiguracji, o której mówiłeś, to byłoby 5800, no to różnica jest 400 zł.
No to, to też jakieś tam małe różnice. A no kosztuje tyle samo co Pro 13, tylko że Pro 13 ma dysk 128, więc trzeba by dorzucić jeszcze tam, nie
tysiaczka.
Wiem, nie, tysiaczka pewnie, tak, żeby tak. On miał te 256 giga. I po prostu to był argument, który dawałem wszystkim tym, którzy pytają mnie, dlaczego biorę MacBooka, a nie Pro 13, bo ja nie chciałem dopłacać dodatkowo do czegoś, czego nie potrzebuję. I dopłacać w sensie takim materialnym, znaczy w sensie takim, że pieniądze wrzucać, ale tak samo dopłacać w tym sensie, żeby to nosić dodatkowo, tę taką moc, bo jednak to jest duża różnica. One nawet mają 600 gram różnicy w wadze, to jest 2/3 tego komputera. Więc jak macie MacBooka, weźmiecie iPada, no to jeszcze te, ten komplet tak jest lżejszy niż Pro 13.
To jeszcze możecie zamiast normalnego iPhone'a wziąć plusa.
No tak, o dokładnie. To jest jakby to wszystko waży tyle samo, co, co Pro 13. Więc moim zdaniem ten komputer faktycznie, mimo tego, że on nie ma aż tyle mocy, no to on to nadrabia tym, że jest taki lekki, cienki i właśnie pozbywa się tego wszystkiego, co jest niepotrzebne. Ponieważ moim zdaniem w technologii całej. Wpadliśmy trochę w taki szał tego, że potrzebujemy im coraz mocniejsze rzeczy. I tak jak wcześniej mówiliśmy, że ludzie kupują teraz telefony za kilka tak dalej, że ludzie kupują telefony za kilka tysięcy złotych i używają ich do przeglądania Face'a. No i to jest prawda. I to jest do czego większość osób używa komputera. To jest przeglądanie internetu, to jest jakieś tam pisanie rzeczy. I na Macach to fajnie widać, bo wiele osób używa jeszcze bardzo starych komputerów, takich z 2008 czy 2009. Ostatnio widziałem w serwisie, typ przyniósł komputer, który ma 8 lat i w zasadzie tam chyba tylko chciał, żeby mu dorzucić RAM, bo mu brakuje i chciał więcej miejsca mieć na komputerze. No i to jest wszystko, to jest jakby, to mu zupełnie wystarcza, 8-letni komputer na co dzień, a on chyba z jakieś zdjęcia obrabia. Więc mamy taką jakąś dziwną manię, że potrzebujemy jak najmocniejszy sprzęt po to, żeby wykorzystywać to do absolutnie niczego.
No dokładnie tak jest.
No to
tak,
wynika też z marketingu, z tego, że wiesz, że dostajesz iPhone'a i potem wychodzi wersja S i dowiadujesz się, że wiesz, twój iPhone już nie wspiera Live Photos, tak? Z jednej strony.
To jest inna rzecz, ale też mamy... Wejdźcie sobie na dowolny portal, który pisze o technologii i wszyscy tam zastanawiają się, Boże, jakie to jest wydajne, jakie to jest szybkie.
Te benchmarki i tak dalej.
Tak, że porównują dwa telefony obok siebie, ale na dobrą sprawę, no ja teraz mam jeszcze jako drugi telefon 4S, to jest słaby telefon, ale przez jakiś czas używałem 5S, tylko którego się wróciłem z 6S. No nie wiem, jak, ja nie czułem tej dużej różnicy, ale ja trochę używam telefonu, bo to też jest taki dla mnie główny komputer. Więc widzisz, właśnie wpadliśmy w jakiś taki szał tego, że wszystko musi być jak najmocniejsze, wszystko musi być jak najszybsze, a ta technologia się nie rozwija, znaczy ona się rozwija dużo szybciej niż rozwijają się nasze potrzeby, bo my tego nie potrzebujemy, to wszystko sztucznie kreowane.
Ale masz dokładnie rację, dlatego ja tu podam bardzo dla niektórych kontrowersyjny przykład. Dlatego uważam, że takie zmiany, jak na przykład wprowadza, i tu muszę to wrzucić, Samsung w telefonach, że w nowej wersji w S7 wrzucił wodoodporność, czyli wpadnie ci do kibla i po prostu nic się nie stanie, pyłoodporność i tak dalej, jest dużo ważniejsze niż to, że ktoś wprowadza Force Touch, czy
tak,
jakiekolwiek tego.
Dokładnie.
Bo ten Force Touch ci w praktyce codziennej, to albo, że nie wiem, że masz 4 aplikacje więcej, tak? Jakby ja na przykład posiadając S6 Samsunga, uważam, że to świetny telefon i jeżeli nie będzie potrzeby, inna rzecz, że to też mam wrażenie wynika, nie wiem, z perspektywy wieku i tak dalej, ja nie mam potrzeby na przykład teraz zmieniać, bo aparat jest świetny, on osiągnął już pewien poziom, którego czy coś będzie trochę lepsze, czy gorsze, żadna to różnica w tym momencie nie jest, bo i tak jak wrzucasz na Facebooka w cudzysłowie zdjęcie, to ci Facebook to jeszcze zrobi tak
to ci jeszcze ładnie skompresuje.
Tak, że to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Jak chcesz robić dobre zdjęcia, takie perfekcyjne, czy z ujęcia pojedynczego, to i tak to wystarczające, jak nie, to masz jeszcze zawsze aparat gdzieś fotograficzny, który też potrafi swoje zrobić.
W ogóle chciałbym, tak to sam, a propos coś tego aparatu poruszyć, żeby ludzie, jak chcecie mieć dobry aparat, to nie kupujcie iPhone'ów, bo kupcie po prostu Samsung i nie będzie ci narzekać na aparat. Zapewniam
was. Prawda jest taka, że czy kupicie S6, czy nie, kupicie też iPhone'a, bo
jak
bo
chcesz
to
mieć
tak naprawdę
fajny aparat, to kup aparat, nie kupuj telefon.
A ciebie nie, bo mi chodzi o taki przykład, że ostatnio, wiesz, bo zakończenie roku i tak dalej, no to wszyscy robią sobie zdjęcia. I jak patrzę na zdjęcia robione iPhone'ami, które nie dość, że nie są szerokokątne, co jak chcesz uchwycić sporą grupę ludzi, jednak jest trochę ważną rzeczą, just saying, no to te zdjęcia są naprawdę złej jakości. W sensie, już nawet walić to, gdzie, że one lądują na fejsie.
Ale, ale bo to nie jest tak, nie, poczekaj, chwilę.
Bartek, jak zobaczyłem zdjęcie, które zrobiłeś przed nią kamerą w iPhone, to oczy mi zaczęły łzawić
krwią. Biedne dziecko, no przepraszam.
No tak, ziemniakiem tak zwane. Zdjęcie Tima Cooka tak zwane.
No mój 6S robi ładne zdjęcie.
No 6S ma 5 megapikseli z przodu, więc to jest
codziennie na Snapie sprawdzone.
No.
Nie no, ale tak mówiąc całkiem serio, no to prawda jest taka, że Michał, tak jak mówisz, no pogoń za ja na przykład, akurat nie wiesz, ja jestem, wiesz, jako fanatyk bardziej Windowsa, posiadam kompa, który musi mieć, żeby móc montować i tak dalej. Nie wiem, 16 giga RAMu, to jest ThinkPad, klasyka Windowsowa, tak, która jest nie do zajechania, wiesz, 16 giga i 7 i tak dalej. Ale jeżeli ktoś nie potrzebuje tego typu specyfikacji, to 8 giga RAMu tak naprawdę dzisiaj jest potrzebne tylko po to, bo faktycznie 4 giga RAMu przy obecnych przeglądarkach internetowych potrafi być za mało. Niestety Chrome jest tak pamięciożerny, że po prostu zresztą wszystkie przeglądarki, no nie ma cudów, tak?
Właśnie mnie bardzo śmieszy to, że Google sprzedaje Chromebooki, które mają 2 giga RAMu.
No tak, aczkolwiek tam działa to w miarę przyzwoicie, tylko że...
Wiesz co, ja te 4...
Zaczekaj. Tego typu sprzęty, to samo dotyczy tak zwanych tanich Windowsów. Niestety burzą odium platformy. To znaczy, chodzi o to, że przez to wszyscy myślą, że dany komputer, dany system działa powoli, jest, wiecie, leniwy. To samo było zawsze z Androidem. Przez to, że nie było flagowców z Androidem, to wszyscy myśleli, że o Jezu, jakie te sprzęty są do dupy, przycina. Bo tak było, bo jak miałem HTC, jakiś One M, coś jako służbowy telefon, to wolałem go zmienić na starą Nokię po prostu, która trzyma na baterii 2 tygodnie, bo ona nie zacina, tak? Natomiast dzisiejsze flagowce, i czy to będzie iPhone, czy tak jak Michał, nie wiem, ma MacBooka, to są sprzęty, które wystarczą.
One,
tak,
ja
to
mogę...
są dobre, ten.
One są bardzo dobrze zoptymalizowane przede wszystkim. No, ja mam spotkanie się z taką sytuacją miliard razy, że mój znajoma przesiedli się z jakiegoś budżetowca kosztującego tam 500 zł i jest, jak ten telefon jest tragiczny w ogóle, na iPhone'a, na który wydali tam, nie wiem, 6 razy więcej pieniędzy niż na ten gówniany smartfon, który mieli.
Pieniążków.
Tak. I nagle, o Jezu, jaki ten telefon jest szybki, Android w ogóle to szajs i tak dalej. No jak kupujecie telefon za 500 zł?
Dobra, ale to tak, żebyśmy, bo tutaj już zaczynamy wchodzić na rondo i krążymy wokół, więc ja mam kilka pytań do Michała. Michał, kiedy myślisz, jak myślisz, ile będziesz korzystał z tego MacBooka? Kiedy go wymienisz?
Nie chcę powiedzieć aż do śmierci, bo to na pewno nie.
Ale po co miałbyś wymieniać, ja się zastanawiam, jako kontrpytań.
Znaczy właśnie nie mam specjalnie powodu, jak miałbym go wymieniać, chyba że okaże się, że ta klawiatura będzie się psuła tak non-stop w pewnym momencie i że naprawa tego komputera będzie za droga.
Ale przecież to ona teraz już coś teraz
nie, ona mi działa teraz spoko, bo on wrócił z serwisu niedawno. Mhm. Ale jestem.
A czyli...
Już raz był wymieniany.
Tutaj pamiętajmy, że to jest klawiatura nie taka klasyczna, mechaniczna, tylko jak rozumiem, ona jest tam haptyczna.
Mechanizm motylkowy.
Motylkowa tak zwana.
To jest motylkowa.
Tak, tak, tak.
Okej. Motylkowe mechanizmy są całkiem spoko, jeżeli chodzi o ten. Logitech używa ich w swoich klawiaturach, tych najlepszych też, pomijając mechaniczne oczywiście, no bo to wszyscy wiedzą, że najlepsze, a jestem zdziwiony, że coś ci się psuło.
No, nie wiem, może coś Apple popsuło po drodze, może teraz już będzie wszystko działało spoko. Więc w zasadzie jedyny problem, jaki teraz widzę w przyszłości dla siebie, dla tego kombo, to jest to, że ta klawiatura nie będzie dawać rady. Ale tak to znaczy nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Teraz też wyszedł nowy komputer, popatrzyłem na niego, stwierdziłem, o fajnie, jest nowy, ale nie ciągnie mnie, żeby go kupować czy coś, bo po prostu ten mi wystarcza, on mi wystarcza do wszystkiego, co robię. Może jeżeli faktycznie okaże się, że ten procesor nie będzie dawał rady za 5 lat, że będzie za wolny,
A zdarza ci się, że masz potrzebę na przykład podłączyć drugi ekran do niego, czy nie?
Wiesz co, nie.
Bo potrzebujesz na przykład większego, czy coś tego typu?
Znaczy ja bym teraz, mam tę przejściówkę na HDMI, coś tam, ale nie mam takiej potrzeby, że muszę coś podłączyć, bo inna sprawa jest taka, że ja korzystam głównie albo gdzieś chodzę po mieście, gdzieś w kawiarniach, czy w barach jakichś, albo używam go w domu na łóżku i jeśli chodzi o drugi ekran, to mam po prostu Apple TV, podpinam pod niego.
A, jasne. No właśnie chciałem zapytać więc, drugie pytanie o oglądanie filmów właśnie.
Tak, więc to faktycznie to jest problem, chociaż teraz właśnie chyba będę jechał dzisiaj kupić jakiś kabel HDMI, bo jestem nie u siebie i nie wziąłem Apple TV, a chciałbym może coś obejrzeć sobie na telewizorze. Więc dzisiaj będę testował, czy da się. W każdym razie głównie używam tego Apple TV i to jest też coś, czego głównie używam tego komputera. Ja na nim nie robię tych szalonych rzeczy. Ja na nim przeglądam internet, używam komunikatorów, używam maila, ja na nim piszę teksty i oglądam Netflixa. I to w zasadzie jest tyle. I czasem pobiegam jakieś filmy, oczywiście z iTunes. To i ludzie mnie też czasem pytają, że ktoś może powiedzieć, że w sumie iPad mi do tego wystarczył. No tak jak mówiłem wcześniej, ja nie chcę używać iPada, bo jednak iPad to jest taki ograniczony sprzęt i to jest ciągle jakieś takie zastanawianie się, jak coś zrobić, zamiast faktycznie robienia tego i bardzo dużo czas spędzać na jakieś robienie, chodzenie naokoło.
Tak, bo bardzo łatwo zderzyć się ze ścianą, mam wrażenie.
No dokładnie, dokładnie. I to jest jak chodzenie w labiryncie. Że iPad jest jak chodzenie w labiryncie, a Mac to jest po prostu jak przejście korytarzem. No i taka różnica.
Bartek?
Jeszcze mam takie pytanie. Jak myślisz, bo może masz jakąś wiedzę większą, nie wiem, inne spojrzenie na ten temat. Co się dzieje ze Skylake'ami? Czemu ich nie ma w Pro, w Erze? Myślisz, że one teraz się pokażą na WWDC, czy będzie jakaś
raczej? A co to jest?
Te procesory.
To są nowe procesory, ale tak naprawdę zwróć uwagę, podobno to wina Intela. Ktoś tam
Słuchajcie, to nie jest, na Twitterze. To nie jest tak, że ja teraz napędzam jakiś technologiczny hype, tylko chodzi o to, że chciałbym kupić nowy komputer, tak, w tym roku. I nie chciałbym wydawać kasy na coś, co będzie, co jest jakby...
Przestarzałe za chwilę.
Z miejsca stare, tak? Na linii startu już jest z tyłu.
Wiesz co, ja nie wiem, ja to nie interesuję się takimi rzeczami, w sensie jaki procesor jest w komputerze. No mówię, bo ja tego nie potrzebuję. Mi to w zasadzie wystarczyłby stary MacBook do pracy i byłoby okej. Podejrzewam, że będą kiedyś. Pamiętaj, że Apple działa dziwnie i Apple ma czasem dziwne jakieś wymagania i mają czasem dziwne spojrzenie na świat. Więc podejrzewam, że jeżeli ich nie ma, to jest albo wina tego, że Apple nie potrafią się dogadać z Intelem, albo Intel nie potrafi się dogadać z Apple.
A Michał, a powiedz mi jedną rzecz. Ty miałeś Apple Watcha, co nie?
Miałem, tak.
A czemu nie masz?
Z przeszłym. Bo zajmował mi za dużo miejsca w szufladzie.
Dla jasności, ja muszę powiedzieć, że teraz będę sprzedawał swojego LG G-Watcha, dlatego że też zupełnie przestałem z niego korzystać. Kupiłem teraz Mi Banda 1S i to jest w zupełności wystarczające już do wszystiego, że tak powiem.
Dokładnie.
Ja się tak przyzwyczaiłem do Moto 360 albo nie wiem, raczej do tego, że mogę sobie zerknąć na niego, zobaczyć, czy mam maile, bo, w sensie, bo mam bardzo dużo powiadomień powłączonych i tak dalej.
To się nazywa uzależnienie.
Ale mam taką tarczę zegara, która mi pokazuje po prostu ikonkę, czy mam jakieś nieprzeczytane wiadomości na mailu. I to jest o tyle wygodne, że no ja po prostu nie muszę odpalać tego telefonu, ja mogę sobie takie podstawy...
No nie, ale to tylko tak naprawdę zobaczysz, jak masz długiego maila, no to też bądź
ale nie, realny, nie, nie, nie. Bo... Mam wyłączone powiadomienia dla maila. Ja widzę tylko ikonkę, że przed mailem.
Aha, że one ci przychodzą tak, tylko na ten zakres. Tak, tak, tak. To ma sens,
I,
to ma sens.
I to jest bardzo fajne. I jedyne, co mi brakuje w Android Wear, to są te complications i tak dalej, które są w Apple Watchu, których mi brakuje. I korzystam z tarczy zegara od twórców Monument Valley, tego ustwo. I oni właśnie mają tarczę zegara, która ma masę tych komplikacji i to działa bardzo fajnie. I właśnie ma między innymi to powiadomienie o mailach.
To kochani, jak chcecie mieć powiadomienia o mailach, wystarczy wziąć na rękę też Mi Banda, tam też są powiadomienia.
No, ale Mi Band ci nie pokaże, o której masz wydarzenie w kalendarzu, czy coś takiego.
Nie, to jest chyba moim zdaniem ulubiona funkcja. Znaczy, ja nawet miałem kupować w zeszłym tygodniu Pebble Time, bo była jakaś promocja i stwierdziłem, że się ten... Mhm.
Ale nie.
Że... Oh, shit.
Dobra. Co się stało?
Tak, tak, ja muszę zadzwonić w jedno miejsce.
Dobra, to zaraz już kończymy. Ten...
Dokładnie.
W każdym razie, tego Pebble Time'a miałem kupować, ale stwierdziłem, że po pierwsze po co mi to, po drugie, że jest trochę badziewnie wykonany.
No widziałem to, na
żywo. Smartwatch moim zdaniem ma sens, jeżeli on trochę zmienia sposób, w jaki ty kontrolujesz czas. Mhm. Jeżeli faktycznie to zmienia sposób, jak masz tam dzienną rutynę, no to jest spoko, ale u mnie to było... Ja i tak mam telefon prawie cały czas w ręce, więc to...
Znaczy, wiesz co, u mnie to już tak weszło w nawyk, że ja po prostu wiem, że jeżeli chcę zobaczyć, że kiedy mam coś następnego w kalendarzu, to po prostu spojrzę na zegarek. To nie jest tak, że ja używam nie wiadomo jakiej ilości aplikacji. Ja praktycznie w ogóle nie korzystam z aplikacji na tym zegarku. Ale po prostu spojrzenie na tarczę i zobaczenie, okej, okay, mam teraz do zrobienia to, to jest... Fajne, proste.
Okej, okay, panowie, myślę, że Michał, dobrze, że ten, bo już tutaj czas też jesteśmy mocno w podczasie.
I odjechaliśmy w ogóle od tematu.
Nie odjechaliśmy od tematu. Wiecie, dlaczego?
Doszło do takiej sytuacji, że moja mama do mnie napisała na Facebooku nawet w tym momencie, bo potrzebuje się tak ze mną mocno skontaktować.
To jest u mnie w domu standard.
Tak czy owak, wnioski są takie, ludzie, nie pędźcie za technologią za szybko, nie ma potrzeby.
Nie kupujcie teraz MacBooka Pro ani MacBooka Air, bo w czerwcu mogą wyjść nowe, więc...
Ale po co?
Pewnie
ale
będą.
Co tam? Nieważne, nawet nie chce mi się o tym dyskutować. Dobra, to chyba na dzisiaj tyle. Michał, wielkie dzięki za obecność w tym odcinku.
Również dzięki za zaproszenie.
Panowie, dzięki wielkie za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się, na razie, cześć.
Do usłyszenia.
Hej. Cześć.